各位同学大家好。
Good evening everybody.
Добрый вечер, чисто.
będziemy kontynuować omawianie metody praktyki z Watteau. Jak wspomnieliśmy dzisiaj rano, ta praktyka, na tą praktykę składają się cztery etapy. Przy czym zasadniczo pierwsze trzy etapy dotyczą samej praktyki, natomiast czwarty etap jest to etap już po doświadczeniu przebudzenia. Te etapy to pierwszy powtarzanie Watteau, drugi etap to pytanie, albo zapytywanie Watteau, trzeci etap to zgłębianie, albo badanie Watteau. I o tym trzecim etapie, jeżeli nastąpi rozbicie masy wątpienia, czy obłoku wątpienia, wtedy następuje przebudzenie i potem jest czwarty etap, czyli pilnowanie albo obserwowanie Watteau. Drugie podejście do pracy z Watteau polega na tym, że zaczynamy tę praktykę od powtarzania albo recytacji swojego Watteau. Przy czym zanim to zrobimy, trzeba w jakiś sposób ustabilizować umysł i zaczynamy tak jak poprzednio, od przyjęcia właściwej zestrojonej postawy, od rozluźnienia ciała, następnie od skierowania uwagi na ciało, czyli tworzenie tak zwanej świadomości ciała. I następnie, kiedy osiągniemy taki stan właśnie rozluźnienia i świadomości ciała, wtedy zaczynamy powtarzać Watteau. Przy czym posługujemy się tym Watteau podobnie jak oddechem. W tym sensie, że aby dojść do zjednoczonego stanu umysłu, tak jak wspominaliśmy o tym poprzednio, używamy oddechu. W poprzednim rodzaju praktyki używaliśmy oddechu. Czyli wyczuwaliśmy oddech, następnie liczyliśmy oddech, następnie już bez liczenia podążaliśmy za oddechem, osiągając stan jednoupunktowionej uwagi i taki stan całkowitego pochłonięcia tym doświadczaniem oddechu, i to taki stan całkowitego pochłonięcia to już był stan jednego umysłu. Tutaj posługujemy się nie oddechem do takiego zebrania razem skupienia umysłu i doprowadzenia do stanu zjednoczonego, tylko właśnie powtarzaniem Watteau. Czyli tutaj Watteau staje się narzędziem podobnym do oddechu, mającym doprowadzić nas do stanu zjednoczonego umysłu. I w tym sensie, na tym etapie Watteau, można powiedzieć, stanowi jedną z form praktyk shamatha, czyli wyciszających i uspokajających umysł. Ważne jest, żeby pamiętać, że na tym etapie jeszcze nie zapytujemy o Watteau. To już jest forma praktyki vipassany, czyli wglądu, którą stosujemy dopiero od momentu uzyskania stanu jednego umysłu. To, o czym też dobrze jest wiedzieć, zdawać sobie sprawę, to, że podczas recytacji Watteau, tego zdania, które stanowi Watteau, mogą pojawiać się różne przypadkowe, błądzące myśli, które mogą nas odciągać od tej praktyki. Albo mogą nas rozpraszać jakieś wrażenia z ciała, jakieś poczucie niewygody, czy bólu z ciała, zaburzając naszą praktykę powtarzania Watteau. Także jeżeli jesteśmy w stanie powtarzać to Watteau, mając skupioną pełną uwagę, bez jakichś poważniejszych zaburzeń w tym powtarzaniu, wtedy możemy to stosować doprowadzając w ten sposób do stanu upunktowionej uwagi i stanu zjednoczonego umysłu. Jeżeli natomiast okaże się to zbyt trudne, to sugerujemy, aby zacząć jednak od praktyki z oddechem i w ten sposób doprowadzić do stanu jednoupunktowionej uwagi, pełnego pochłonięcia tym doświadczaniem oddechu i stanu jednego umysłu i dopiero potem przejść do zapytywania o kwatoł. Jeśli chodzi o pracę nad kwatoł, to takim najlepszym, najbardziej odpowiednim etapem, w którym należy czynić wysiłek w tej praktyce, jest etap drugi, czyli etap zapytywania. Ale żeby nasza praktyka miała siłę, miała jakąś moc, musimy zacząć to zapytywanie, jak już wspominaliśmy o tym, od etapu zjednoczonego umysłu. Jeżeli umysł nie będzie zjednoczony, wówczas to nasze zapytywanie nie będzie miało siły, ponieważ umysł wtedy, zamiast być zjednoczony, pochłonięty tą praktyką, jest rozproszony, są różne przypadkowe, błądzące myśli i wtedy tak naprawdę nie zapytujemy, tylko wikłamy się w jakąś działalność intelektualną. Umysł dalej jest aktywny, jeżeli chodzi o taką... funkcjonuje na poziomie intelektualnym, więc zaczyna tworzyć różne koncepcje, zaczyna analizować, zaczyna po prostu mnożyć różne myśli i wyobrażenia na temat kwatoł, czy odpowiedzi na kwatoł. Także ważne jest, żeby rozpocząć zapytywanie dopiero od etapu zjednoczonego umysłu, jedną z metod, który uzyskujemy jedną z metod opisanych poprzednio, albo poprzez praktykę z oddechem, albo poprzez powtarzanie kwatoł. Są jednak ludzie, którzy rozpoczynają pracę z kwatoł, czyli zapytywanie o kwatoł, jeszcze zanim osiągną stan zjednoczonego umysłu. I wtedy mogą dziać się różne dziwne rzeczy. Na przykład, jeżeli pracują z kwatoł, jaka jest moja pierwotna twarz, zanim urodzili mnie moi rodzice, albo jaka jest moja prawdziwa natura, zanim urodzili mnie moi rodzice. I kiedy człowiek nie osiągnie tego jeszcze, nie zaczyna tego zapytywania już po osiągnięciu stanu jednego umysłu, wówczas zaczynają się pojawiać czasem różne dziwne myśli czy koncepcje na ten temat. Na przykład ktoś może sobie pomyśleć, przypomnieć, no, kiedy byłem mały, to bardzo lubiłem chodzić po drzewach, wspinać się na drzewa. Może w takim razie, zanim urodzili mnie moi rodzice, byłem małpą. Dlatego tak lubiłem chodzić po drzewach. I może taka była moja pierwotna twarz, czy prawdziwa natura. Albo na przykład pracują nad koanem, nad kwatoł, co to jest łu. I pytają, co to jest łu, co to jest łu. I nagle pojawia się jakaś myśl, siuniata. Idą do nauczyciela i mówią, no łu to siuniata, albo łu to bodhi, albo to natura Buddy, oczekując, że nauczyciel potwierdzi ich przebudzenie. Także z tego widać, że z powodu tego, że umysł nie jest zjednoczony, nie jest stabilny i ta praktyka nie ma siły, jest dużo przypadkowych myśli, umysł nadal działa na poziomie intelektualnym i nie jest w stanie właściwie praktykować. Nie jest wtedy to autentyczne zapytywanie o koan, tylko pobudzanie go do działalności intelektualnej. Jest jeszcze inna sytuacja, w której może pojawić się praktyka z kwatoł. Mianowicie, kiedy nasze ciało i umysł są osadzone w praktyce, są ustabilizowane, umysł jest skupiony i jest pochłonięty, powiedzmy, praktyką samego siedzenia, czyli sikantadza, i dochodzi właśnie do stanu zjednoczenia, kiedy jest wyciszony i świetlisty. Wtedy w takim stanie zjednoczonego umysłu, który pojawia się właśnie dzięki praktyce śikantadza czy samego siedzenia, w tym stanie, w sposób naturalny i spontaniczny, może pojawić się pewne pytanie. Coś nas może zaintrygować, może się pojawić pewnego rodzaju wątpienie, które może przyjąć postać jakichś pytań na temat sensu istnienia, celu istnienia, tego, jaka jest prawdziwa natura tego życia czy naszej egzystencji, albo nawet pytanie, kiedy siedzimy, kto to jest, kto siedzi teraz tak naprawdę. To jest taki przykład pojawienia się huatou spontaniczny. Co wtedy należy robić? Jeżeli coś takiego się pojawi, wówczas nie podejście różnić się od poprzednio opisanej pracy z huatou. To znaczy poprzednio mówiliśmy o zapytywaniu, o etapie zapytywania huatou. Tutaj w tym przypadku, kiedy tego rodzaju wątpienie czy pytanie się pojawi spontanicznie, nie zapytujemy. Pozwalamy mu jakoś tak narastać w sposób naturalny, spontaniczny, nie ingerując w to i pozwalamy się temu huatou, można powiedzieć tak, rozpuścić w tym stanie jednego umysłu, zjednoczonego umysłu. Można powiedzieć, zjednoczyć się z tym zjednoczonym umysłem. W gruncie rzeczy jest tak, że przyczyna pojawienia się takiego zapytywania, spontanicznego zapytywania jest taka, czy może być taka, że każdym z nas gdzieś tam głęboko istnieje tego rodzaju wątpienie, czy zaciekawienie, czy pytanie dotyczące właśnie sensu życia, natury, prawdziwej natury tego życia, czy egzystencji, prawdziwej natury naszej tożsamości, pytanie typu kim jestem tak naprawdę. Czasem powiedzmy patrzymy pewnego dnia w lustro i wtedy pojawia się takie pytanie po raz pierwszy, kim tak naprawdę jestem, kim jest, czym tak naprawdę jest ten wizerunek, który widzę. Także to jest takie spontaniczne zapytywanie, które może odczuwaliśmy kiedyś jako dzieci, pojawiało się w sposób naturalny, albo jeżeli weźmiemy chociażby różne rozważania filozoficzne, nie wiemy tak naprawdę kim czy czym byliśmy, zanim się urodziliśmy. Nie wiemy w gruncie rzeczy, kim będziemy czy czym będziemy, kiedy umrzemy. Także tak naprawdę od strony filozoficznej nie wiemy, skąd przybyliśmy i dokąd się udamy po śmierci. Nie znamy swojej sensu czy celu naszego życia czy istnienia. Więc tego rodzaju naturalne zapytywanie, można powiedzieć taki naturalny huatou, jest też pewnym przypadkiem czy możliwością pracy nad takim pytaniem. To, o czym mówiliśmy poprzednio, to był przypadek, kiedy taki huatou otrzymywaliśmy, czy był nam zadawany przez jakiegoś nauczyciela, czy przez jakiegoś mistrza, Chan, na przykład Francji Chan, i wtedy takie huatou miał jakieś tradycyjne sformułowanie, jakoś powszechnie używane. Tutaj może to pojawić się w formie jakiegoś innego pytania, które gdzieś tam w nas głęboko tkwi. I w takim przypadku można powiedzieć, że to zapytywanie, to wątpienie nie jest jakby skierowane na zewnątrz, niejako kiedy jest jakieś sformułowanie tradycyjne, tylko jakby sięga w głąb nas samych, ponieważ to pytanie, to wątpienie właśnie wypływa w sposób naturalny gdzieś z głębi nas samych, dlatego starając się dotrzeć do odpowiedzi, kierujemy się właśnie sposób naturalny do wewnątrz i jakby przenikamy przez kolejne jakieś warstwy siebie po to, żeby dotrzeć do jakiejś odpowiedzi na to pytanie. Tak więc widać, że tu są dwa jakby ogólnie rzecz biorąc dwie sytuacje, w których jest możliwa praca z Huatą, czy jest zainicjowana praca z Huatą, albo w porozumieniu z nauczycielem, kiedy otrzymujemy jakiś Huatą i pracujemy z nim, poczynając od zjednoczonego stanu umysłu, albo pojawia się spontanicznie, kiedy osiągniemy ten zjednoczony stan umysłu poprzez stosowanie jakiejś innej praktyki, na przykład samego siedzenia, i wtedy po prostu pogłębiamy tą pierwotną praktykę, nie ingerując w Huatą, czyli nie zapytując o niego świadomie, czy nie powtarzając go, tak jak to jest w poprzednio opisanym podejściu. Trzeba tutaj coś wyjaśnić, czy przypomnieć, ponieważ szereg ludzi ma taką koncepcję na temat pracy z Mocao i z Huatą, a raczej błędne wyobrażenia na ten temat. To znaczy wyobrażają sobie, że praca z Mocao jest taka bardzo miękka, bardzo łagodna, spokojna, a praca z Huatą jest taka bardzo mocna, forsowna, wymaga wielkiego wysiłku i sił. Ale jest to błędne wyobrażenie. Kiedy mamy takie wyobrażenie, wówczas niewłaściwie posługujemy się praktyką z Huatą. Mianowicie, kiedy zapytujemy na etapie zapytywania, po prostu zapytujemy z jakąś taką właśnie wielkim napięciem, wielką siłą. Bardzo forsujemy to. Również na pierwszym etapie pracy z Huatą, na etapie powtarzania czy recytacji Huatą, często, jeżeli ktoś tak sobie wyobraża tę pracę, bardzo szybko powtarza, na przykład, co to jest Wu, co to jest Wu, co to jest Wu, co to jest Wu, jak najszybciej, po to, żeby w zamyśle żadna przypadkowa, jakaś błądząca myśl tam się nie wcisnęła, żeby po prostu jedno zdanie łączyło się z drugim tak szybko, żeby tam nie powstała żadna szczelina, poprzez którą się jakieś przypadkowe inne myśli wcisną. I w zasadzie taki sam zamysł jest przy tym etapie zapytywania, kiedy z taką wielką siłą, bardzo forsując, z wielką intensywnością zapytujemy, to też ma na celu niedopuszczenie, jakby zagłuszenie czy wyparcie wszystkich przypadkowych myśli. Ale skutki tego są odwrotne do pożądanych, ponieważ kiedy w taki sposób posługujemy się tą praktyką z Huatą, w taki sposób napieramy, to siłą rzeczy zarówno ciało, jak i umysł coraz bardziej zaczynają się napinać. Jest coraz więcej napięć z powodu takiego forsowania tej praktyki i niewłaściwego posługiwania się energią. Kiedy umysł i ciało się napinają, wówczas nie są w stanie osiągnąć stanu równowagi. Jeżeli nie są w stanie osiągnąć stanu równowagi, to oczywiście niemożliwe jest osiągnięcie stanu jedności, czyli stanu zjednoczonego umysłu. Czyli nie jest to właściwy kierunek praktyki. Jest czasem tak, że jeżeli w taki sposób działamy, to powoduje to wzrost napięcia w ciele, powoduje z czasem taką jakby kumulację tego napięcia, które jest jakby, wtedy energia chi w ciele nie może swobodnie płynąć, jest, można powiedzieć, tak zakorkowana. I w pewnym momencie jakby ten pojemnik jakby nie wytrzymuje i wtedy to się przejawia w tym, że to, co robiliśmy w umyśle bezgłośnie, czyli ta recytacja, czy zapytywanie, zaczyna być słyszalne, czyli zaczynamy jakby mówić to, wymawiać to, co to jest Wu, albo wręcz krzyczeć. Krzyczymy, wrzeszczymy, wtedy uwalniamy to napięcie, następuje pewnego rodzaju eksplozja, Ale efekt jest taki, że po pierwsze bardzo na koniec dnia, jeżeli tak, że mamy podejście, jest to bardzo męczące. Po prostu po takiej eksplozji stajemy się jak taki przekuty balon. Po prostu jesteśmy oklapnięci, pozbawieni energii, wyczerpani i potem znowu możemy, zgodnie z tym fałszywym wyobrażeniem, znowu jakby tak samo zacząć praktykować. I efekt jest podobny, czyli są takie cykle, kiedy strasznie się napinamy, forsujemy, jakby tak siłowo podchodzimy do praktyki, po czym się wyczerpujemy i tak od nowa. Wynika to z tego, że mamy niewłaściwe wyobrażenie i też, że nie jesteśmy w stanie zjednoczonego umysłu z braku równowagi i braku rozluźnienia. Więc podejście właściwe jest takie, że po pierwsze powinniśmy mieć rozluźnione ciało i umysł, powinniśmy być osadzeni w praktyce i wtedy wcale nie trzeba, jeżeli na przykład recytujemy huatą, wcale nie trzeba to robić szybko, z jakimś napięciem czy forsować. Chodzi tylko o to, żeby powtarzać, ale w sposób bardzo klarowny, żeby każde zdanie powtarzane, każde słowo w tym zdaniu bardzo wyraźnie postrzegać, bardzo wyraźnie czuć. I to wystarczy. To samo przy etapie zapytywania. Też nie trzeba wcale forsować, po prostu pytamy na przykład, co to jest łu? Co to jest łu? W spokojny sposób, nie forsując. Wtedy stopniowo nasze pochłonięcie tą praktyką, skupienie na tej praktyce będzie rosnąć w sposób naturalny. Nie będziemy się wyczerpywać w tej pracy. Jest kolejne fałszywe wyobrażenie na temat pracy z huatą, o którym w zasadzie już wspominaliśmy. Mianowicie często pracując z huatą kierujemy się na zewnątrz, czyli kierujemy to zapytywanie na zewnątrz, czyli poza sobą. Można powiedzieć, że jakby od zewnątrz staramy się wnikać w to huatą. Czasem jeżeli tak postępujemy, wówczas umysł tylko staje się coraz bardziej rozproszony. Tak jak o tym było wspomniane, kiedy mówiliśmy o takim spontanicznym wypływaniu zapytywania czy huatą, to zapytywanie, to wnikanie powinno następować do wewnątrz, w głąb naszego umysłu, ponieważ tam tak naprawdę jest nasza prawdziwa natura, czy pierwotna natura, której poszukujemy. Tak więc szukanie jej na zewnątrz nie da żadnych rezultatów poza rozproszeniem umysłu. To jest pierwsza ważna sprawa, aby zapytywanie kierować nie na zewnątrz, tylko do wewnątrz. Drugie fałszywe wyobrażenie to jest takie, że to huatą ma jakąś odpowiedź. To pytanie, w którego formie jest sformułowane huatą, ma jakąś odpowiedź. Huatą nie ma odpowiedzi. Nie ma żadnej odpowiedzi na huatą. Ta odpowiedź nie jest zawarta w huatą i nie uzyskamy jej z huatą. Nie ma co jakby szukać w huatą tej odpowiedzi. W gruncie rzeczy huatą jest pewnym narzędziem, które właśnie ułatwia nam, czy umożliwia nam wnikanie głąb własnego umysłu. I tam docieranie poprzez poszczególne warstwy umysłu coraz głębiej, aż do tej prawdziwej natury, czy pierwotnej natury. W pewnym sensie właśnie to, ta pierwotna natura, prawdziwa natura, która jest ukryta w głębi naszego umysłu, to jest ta odpowiedź. Innej odpowiedzi tutaj jako takiej nie uzyskamy. I w tym procesie wnikania w umysł jakby poznajemy, czy można powiedzieć przenikamy przez poszczególne jego warstwy złożone z różnych koncepcji, myśli, poczynając od, można powiedzieć, takich najbardziej jakichś grubych czy potocznych myśli związanych na ogół z naszym codziennym życiem, życiem osobistym. Im głębiej wnikamy, tym jakby odgrzebujemy, można powiedzieć, takie no, najbardziej, coraz starsze jakieś wspomnienia czy myśli, może pochodzące z wczoraj, sprzed nawet kilku lat, czy sprzed kilkudziesięciu lat. Jeżeli cofniemy się wystarczająco daleko wstecz, nawet możemy dotrzeć do jakichś doświadczeń sprzed naszego obecnego życia być może. Więc stopniowo można powiedzieć, że myśli, te warstwy złożone z myśli stają się coraz bardziej subtelne, coraz bardziej wyrafinowane i w końcu możemy jakby dotrzeć do tej swojej prawdziwej natury. Ale to wszystko jest tylko możliwe, tego rodzaju praca, wnikanie właśnie przez Huatou w umysł, w stanie zjednoczonego umysłu. Tylko wtedy ta praktyka ma taką siłę wnikania w umysł. Kiedy umysł jest zjednoczony, czyli kiedy nie jest rozproszony, nie wikła się w te różne myśli, które napotyka po drodze, myśli, koncepcje, nie grzęźnie w nich, nie jest nieuwikłany. I poprzez to wnikanie jesteśmy też w stanie jakby rozpuścić czy rozbić różne nasze przywiązania, czy te różne rzeczy, które trudniemy, koncepcje, różne koncepcji, myśli i tak dalej. Tak więc, żeby podsumować, po pierwsze, w pracy z Huatou nie kierujemy się na zewnątrz, kierujemy się do wewnątrz umysłu, tam szukamy swojej prawdziwej natury. Po drugie, Huatou nie ma odpowiedzi. Odpowiedź żadna nie jest w nim zawarta, nie uzyskamy tej odpowiedzi z Huatou. To, czego szukamy, jest w głębi umysłu i tam musimy dotrzeć, przenikając dzięki sile zjednoczonego umysłu poprzez poszczególne warstwy, aż dojdziemy do doświadczenia naszej prawdziwej natury, czy pierwotnej natury, która jest naturą rzeczywistości. Jest wtedy, ponieważ wtedy jakby jesteśmy wolni od tych wszystkich naleciałości myśli, koncepcji i widzimy rzeczywistość taką, jaka jest, jej prawdziwą naturę. Jeżeli chodzi o pracę z Huatou, to wydaje się ona mniej abstrakcyjna, czy bardziej namacalna, bardziej konkretna od praktyki Mochao, czy cichej eliminacji. Ponieważ mamy zdanie, które możemy powtarzać, czy o które możemy zapytywać. W przypadku praktyki Mochao zaczynaliśmy od rozluźniania ciała i umysłu i następnie poprzez oddech doprowadzaliśmy do zjednoczenia umysłu i następnie zjednoczenia ciała i umysłu. I potem, kiedy osiągnęliśmy dzięki temu zjednoczony stan umysłu czy stan jednego umysłu, też wtedy można jakby, nie jest aż tak abstrakcyjne, można jakby znaleźć pewne miejsce, w którym można robić pewien wysiłek. Tym niemniej praktyka z Huatou wydaje się taka bardziej konkretna, bardziej namacalna, nie abstrakcyjna. I dzięki temu może być czasem łatwiej jakby stosować czy wydatkować, robić wysiłek w tej praktyce. I to zarówno na etapie zapytywania, jak i na etapie recytacji. Kiedy jesteśmy na etapie zapytywania, to oczywiście powinniśmy najpierw rozpocząć to zapytywanie po osiągnięciu którąś z metod wcześniej wymienionych zjednoczonego stanu umysłu. Wtedy możemy zacząć zapytywać. Albo możemy do uzyskania tego zjednoczonego stanu umysłu posłużyć się również recytacją Huatou. Też jest taki wariant, czy takie możliwe podejście. To, co jest ważne, to żeby w stanie zapytywania doprowadzić do takiego zjednoczenia, też to zjednoczenie umysłu jakby poszerzamy o to Huatou, czyli jakby jednoczymy też z tym Huatou. Natomiast w przypadku, jeszcze wrócę, w przypadku praktyki Mochao, kiedy dochodziliśmy do zjednoczonego stanu umysłu, inne podejście polegało, jak o tym wspominaliśmy, na tak zwanej praktyce puszczania czy i otwierania, czy uwalniania zmysłu. Kiedy jednoczyliśmy z umysłem również, czyli tym co wewnątrz, również to co zewnętrzne, czyli otoczenie, i w ten sposób był taki stan jedności tego co wewnątrz i na zewnątrz. W przypadku recytacji, wracając do huatou, w przypadku recytacji huatou, w idealnym przypadku robimy to wtedy, kiedy znaczy przy zapytywaniu huatou, w danym przypadku robimy to wtedy, kiedy osiągniemy stan zjednoczenia ciała i umysłu, a co najmniej przy stanie zjednoczonego umysłu. I teraz, by osiągnąć ten stan, zjednoczony stan umysłu, możemy posłużyć się recytacją. Tym niemniej przy tej recytacji może się okazać, że jeszcze umysł jest na tyle rozproszony, że przeszkadzają nam różne przypadkowe myśli, że odciągają nas od tej recytacji, nie jesteśmy w stanie całkowicie się na nich skupić. Więc aby doprowadzić do takiego pełnego pochłonięcia tą metodą recytacji, aby jakby uwaga była całkowicie pochłonięta recytacją, możemy zastosować coś, co stosowaliśmy przy praktyce z oddechem. Mianowicie możemy liczyć te kolejno powtarzane huatou. W tym przypadku, powiedzmy, posługując się huatou, co to jest wu, powtarzamy, co to jest wu, i wiemy, że to jest pierwsze powtórzenie. Powtarzamy drugi raz, jest to drugie powtórzenie, i powtarzamy w taki sposób aż do 10, i potem zaczynamy znowu od 1, w takich cyklach po 10 powtórzeń. To pozwala nam jakby skupić bardziej umysł i również łapać się na tym, kiedy coś nas odciąga od tego powtarzania, od tej recytacji, kiedy jakieś przypadkowe myśli nas odciągną od tego, i wrócić z powrotem. Żeby osiągnąć takie klarowne poczucie jakby klarownego i ciągłego powtarzania. I podobnie jak z oddechem, kiedy w pewnym momencie poczujemy, że ta uwaga jest w pełni pochłonięta recytacją, możemy wtedy, czyli każde zdanie huatou, każdy wyraz huatou jest klarowny, jest wyraźny, jest ciągłość, wówczas możemy, tak jak w przypadku oddechu, zrezygnować z liczenia i po prostu recytować. Natomiast czyli możemy posłużyć się liczeniem, jeżeli czujemy, że zapytywanie, jakby jesteśmy w stanie zjednoczonego umysłu, i recytacja nie jest potrzebna, wtedy możemy zacząć od samego zapytywania i kontynuować zapytywanie.
That's all for tonight.
To dzisiaj wszystko.